Pierwsza księga Samuela, 23 rozdział od pierwszego wiersza. Doniesiono wtedy Dawidowi: oto Filistyńczycy oblegają Keilę i już plądrują gumna. Zapytywał więc Dawid Pana: czy mam pójść i pobić tych Filistyńczyków? Pan zaś odpowiedział Dawidowi: idź i pobij Filistyńczyków i oswobódź Keilę. Lecz wojownicy Dawida rzekli do niego: oto my już tutaj w Judzie jesteśmy w strachu, a co dopiero, gdy wyruszymy do Keili przeciw chówcom filistyńskim? To też Dawid ponownie zapytywał Pana, a Pan mu odpowiedział: wstań i wyrusz do Keili, gdyż ja wydam Filistyńczyków w twoje ręce. Wyruszył więc Dawid ze swoimi wojownikami do Keili. Stoczył bitwę z Filistyńczykami, uprowadził ich stada i zadał im wielką klęskę. Tak Dawid oswobodził mieszkańców Keili. A gdy Abiatar, syn Achimeleka, uciekł do Dawida, przyniósł z sobą do Keili efod. I doniesiono Saulowi, że Dawid przybył do Keili. Rzekł tedy Saul: wydał go Bóg w moją rękę, bo sam się zamknął, wchodząc do miasta, które ma bramy i rygle. I powołał Saul cały lud pod broń, aby wyruszyli do Keili i oblegli Dawida i jego wojowników. A gdy Dawid dowiedział się, że Saul gotuje mu klęskę, rzekł do kapłana Ebiatara: przynieś efod. I modlił się Dawid: Panie, Boże Izraela, słyszał twój sługa, iż Saul zamierza przybyć do Keili i zburzyć to miasto z powodu mnie. Czy wydadzą mnie obywatele Keili w jego ręce? Czy przybędzie tu Saul, jak to słyszał twój sługa? Panie, Boże Izraela, oznajmij to słudze swemu. A Pan rzekł: przybędzie. A Dawid rzekł: czy wydadzą obywatele Keili mnie i moich wojowników w ręce Saula? A Pan odpowiedział: wydadzą. Wstał tedy Dawid wraz ze swoimi wojownikami w liczbie około 600 mężów i wyszli z Keili i tułali się tu i tam. Gdy zaś doniesiono Saulowi, że Dawid umknął z Keili, zaniechał wyprawy. Od jakiegoś czasu przyglądamy się temu okresowi tułaczki w życiu Dawida. Był to okres, w którym Dawid uczył się w trudnej szkole życia. Miał przed sobą wiele duchowych wyzwań i wiele przykrych, bolesnych doświadczeń. Jakkolwiek był to okres niezwykle owocny w jego życiu. Okres, który gdy skończył się, to Dawid napisał psalm: gdy Pan wybawił go z rąk wszystkich nieprzyjaciół jego i z ręki Saula. Jest to psalm 18. I ten psalm jest takim podsumowaniem tego, jak Dawid patrzy na okres tej tułaczki, tych ciągłych doświadczeń, ataków, niebezpieczeństwa. Dawid mówi: miłuję Cię, Panie, mocy moja, Pan, skałą i twierdzą moją i wybawieniem moim, Bóg mój, opoką moją, na której polegam, tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją. Ten okres doświadczeń, ten okres prób, ten okres ucisku, niepewności, ciągłego przenoszenia się z miejsca na miejsce i doświadczania różnych form ludzkiej niegodziwości wykształtował w sercu Dawida postawę, w której patrzy na niego jako na swoją tarczę, jako na twierdzę, w której się może skryć, jako na róg jego zbawienia. I wielu, którzy na przestrzeni wieków, podobnie jak Dawid, doświadczają w swoim życiu duchowych wyzwań i zmagań i trudności, mogą pić z tych studni, które Dawid pozostawił w tych psalmach. Studni wiary, studni zachęty. W chwilach, kiedy wydaje się, że nie ma już gdzie uciekać, nie ma gdzie się schronić, nie ma gdzie znaleźć pokoju, jest takie jedno miejsce, do którego Dawid nauczył się chronić. Mówi: Ty Boże, Jesteś moim miejscem schronienia. Dawid miał wielkie obietnice przed sobą. Dawid został namaszczony przed Samuela i Bóg obiecał dla niego wielkie rzeczy. A jednak w tym okresie to wszystko wydawało się tak nierealne. O ileż łatwiej Dawidowi było ufać tym dobrym Bożym obietnicom, kiedy stał zwycięski w Dolinie Dębów nad Goliatem, kiedy w całym Izraelu śpiewano o nim pieśni z pląsami, kiedy czytamy, gdziekolwiek się ruszył, miał powodzenie, postępował mądrze i cieszył się poparciem całego ludu. Ale teraz? Kto zechce do niego wyciągnąć rękę? Kto zechce mu pomóc? Kto zechce mu udzielić schronienia? Ostatnio czytaliśmy, że schronił się w lesie, na odludziu, z całą grupą ludzi, których musiał wykarmić, o których musiał się troszczyć. Ten 23 rozdział pokazuje nam szczególnie trudne okresy w tej wędrówce Dawida po pustyni, w tym okresie jego ucieczki przed Saulem. Tak naprawdę są to tylko jakieś małe epizody, które wyjęte są z tego całego okresu. Nic nie wiemy na temat tego, na przykład, w jaki sposób oni byli w ogóle w stanie się utrzymać i wyżywić. To nie jest siedmioosobowa rodzina, którą trudno utrzymać. To jest 400 chłopa, którym trzeba dać jeść. Skąd brali jedzenie? Nie wygląda na to, żeby rabowali. Dawid nie był Robin Hoodem, ale prawdopodobnie biegali po tym lesie z jakimiś zwierzętami. W tamtym regionie była też urodzajna ziemia. Kto wie, chociaż wątpię, że mieli czas na to, żeby przebywać w jednym miejscu wystarczająco długo, żeby cokolwiek tam uprawiać. Jest cała masa rzeczy, które tam się działy między nimi. Kiedy mamy taką ogromną grupę ludzi, takich malkontentów, sobie możecie wyobrażać, jakiego rodzaju konflikty, jakiego rodzaju starcia, nieporozumienia. Wystarczy w małżeństwie dwoje i nieraz ile jest problemów i zmagań i starć. I to ludzi, którzy się kochają, którzy się wybrali, którzy się zadedykowali sobie. A ile tutaj jest pola do zmagań. A tu mamy taką gromadę chłopów niezadowolonych, którzy już są po życiowych przejściach, którzy wszystko stracili, zadłużeni po uszy. Ale Dawid jest wezwany do tego, aby nie myśleć tylko o swoim własnym przetrwaniu, aby zamknąć się gdzieś, schować się gdzieś i po prostu zająć się tą grupą tylko tych ludzi, ale Bóg stawia przed nim kolejne wyzwania, podnosi jakby jeszcze bardziej poprzeczkę. Oczekuje, że Dawid nie tylko będzie o siebie się troszczył, ale jeszcze oczekuje, że będzie troszczył się o innych w potrzebie. Powiemy, czy Bóg czasami nie za dużo od Dawida i może od nas oczekuje? Ja mam tyle własnych problemów, ja mam tyle własnych spraw. Czemu jeszcze ten brat, czy ta siostra, czy tamten człowiek do mnie przychodzi? Czemu ja mam się jeszcze ich problemami zajmować? Czemu jeszcze ja mam się wysilać, żeby coś dla nich zrobić? Czytaliśmy wcześniej, że Dawid wraz ze swoją rodziną udał się do Edomu i tam przebywał w twierdzy. To było miejsce, gdzie Dawid mógł sobie bezpiecznie siedzieć i przeczekać rządy Saula i powrócić, jak już sprawy ucichną, jak się wszystko uspokoi. A jednak, jak czytaliśmy w ostatnim rozdziale, Bóg posłał mu proroka, który rzekł do niego: nie pozostawaj w warowni, a udaj się do ziemi judzkiej. Najwygodniej byłoby mu pozostać w tej warowni, tak jak i nam, w naszych twierdzach, jakkolwiek mają mocne mury. Zajmować się własnym podwórkiem i nie wychylać nosa, nie ponosić ryzyka, nie narażać się. Ale jednak, kiedy tak bardzo troszczymy się o siebie samych, nie bardzo jesteśmy użyteczni dla Boga. Jeśli chcemy Bogu się do czegoś przydać, jeśli chcemy być używani przez Boga, musimy być gotowi, by ponieść ryzyko, by postawić pewne kroki wiary poza to nasze własne podwórko, rozejrzeć się wokół, zobaczyć, że nie tylko my mamy problemy, że nie tylko my przechodzimy trudny okres, ale że są inni, którym w taki czy w inny sposób możemy pomóc, możemy usłużyć, możemy być użyteczni w Bożych rękach, w ich życiu. Czy to nam przychodzi na myśl, kiedy sami jesteśmy uciskani i zagrożeni? jak łatwo nam jest się skoncentrować na sobie i, jak to mówimy, dusić się w tym swoim własnym sosie naszych problemów, naszych zmagań. I to nawet w życiu wierzących nieraz słychać, modlitwy wierzących. Ciągle modlą się o siebie, ciągle ich życie, ich problemy, ich zmagania. To jest ciągła modlitwa niektórych wierzących. Nie wychodzą poza to, nawet w modlitwie. Nie wychodzą do innych, do zgubionych tego świata, do ludzi żyjących daleko gorszych sytuacjach niż my, w daleko uboższych krajach, poważniejszych problemach. Tak łatwo jest się zakręcić wokół swoich problemów i powiedzieć: Boże, no przecież co ja tam mogę zrobić? Ja przecież mam tyle własnych problemów, tyle własnych spraw. Dawid też mógł tak powiedzieć. Czytamy, że Dawidowi doniesiono: oto Filistyńczycy oblegają Keilę i już plądrują gumna, czyli klepiska, miejsca, gdzie młócono zboże. Wioski, miejsca poza miastem były już atakowane, tam gdzie ludzie gromadzili żywność. Filistyni po raz kolejny. W tej księdze ciągle ich spotykamy. Jak nie z jednej, to z drugiej strony. Ciągle przychodzą i ciągle łupią i niszczą i zabijają. I Dawidowi doniesiono, że Keila jest w niebezpieczeństwie. Dlaczego do Dawida się z tym zwrócono, a nie do króla Saula, który przecież był tym, którego sobie wybrali, aby toczył ich bitwy? Przecież to zadanie króla, aby chronić swoich poddanych. Najwyraźniej Saul nie był w nastroju podejmowania walki z Filistynami. Już widzieliśmy jego tchórzostwo w Dolinie Dębów. Natomiast widać było, że serce Saula w tym czasie było zajęte walką z Dawidem. To było na jego sercu, żeby tego zniszczyć, żeby tego znaleźć gdzieś. I on biegał i szukał i prosił innych, żeby tylko powiedzieli mu, gdzie on jest, gdzie on jest. W ostatnim rozdziale widzieliśmy, jak oskarżał swoich sług, że nikt się o niego nie troszczy, że nikt mu nie współczuje, że nikt mu nie mówi, gdzie Dawid się spodziewa. To było w jego sercu, tym się zajmował. A to, że tam jakieś miasto, to, że tam jakieś wsie, to, że tam ludzie ginęli, co go to obchodziło? Saul żył w swoim świecie, swojej obsesji. I Dawid, kiedy usłyszał tą wieść, mógł wzruszyć ramionami i powiedzieć: to nie jest moja odpowiedzialność, to jest odpowiedzialność Saula. Dlaczego ja mam narażać moje życie i życie moich ludzi? Niech Saul się tym zajmie. Z drugiej strony Dawid mógł poczuć się zaszczycony, że to właśnie do niego się zwracają, a nie do króla. Że to właśnie jego proszą o pomoc. Tego, który przecież wsławił się, zabijając wielkiego Goliata, tego, który wsławił się w wielu innych bitwach, gdy pobił już Filistynów. Przecież to o nim śpiewano. Saul pobił swoje tysiące, ale Dawid dziesiątki tysięcy. I może mieszkańcy Keili jeszcze pamiętali ten stary przebój i posłali: może Dawid pomoże, może tym razem coś zrobi, może zajmie się tymi Filistynami. I Dawid mógł powiedzieć: okej, jak mnie proszą, to proszę bardzo. Lecimy, chłopaki, załatwimy ich, rach, ciach. I po sprawie, a? Mógł tak podejść. O, już nie jednego Filistyna żeśmy zabili. O, już tylu żeśmy tam, setkę, nie było problemu, kiedy król wyznaczył taką, pamiętacie, nagrodę za rękę swej córki. A, i poszedł, i 200. Mógł mieć taką postawę. Trzeba coś zrobić? Chłopaki, ruszamy, idziemy, walczymy. W jaki sposób my reagujemy, gdy słyszymy o potrzebie innych? Jaka jest nasza reakcja? Czy staramy się uniknąć odpowiedzialności, czy staramy odsunąć od siebie tą sprawę i mówić: to nie moja sprawa, ja się tym nie zajmuję, ja nie będę tutaj się narażał, ja nie będę, co mnie to obchodzi, to niech on się tym martwi, niech oni się tym zajmą, a może tamten, a może jeszcze ktoś inny niech się tym zajmie, tak? Czy mamy taką postawę, czy też mamy taką postawę, że ja się tym zajmę, ja to zrobię, ja potrafię. Dawid nauczył się, że jedno i drugie jest głupotą. Oczywiście można przedstawić jedno albo drugie w taki sposób, że wyjdzie na to, że słusznie się nie wtrącamy, i można też to przedstawić, to drugie, w taki sposób, no przecież my no to chcemy usłużyć. Oczywiście można to odpowiednio umalować, tak żeby to wyglądało, że czy zrobimy tak, to zrobimy dobrze. Ale jedna i druga postawa nie jest właściwą postawą. Dawid już z czegoś się nauczył. Jak wcześniej widzieliśmy go, że podejmował takie nagłe decyzje, kiedy wcześniej widzieliśmy go, że okoliczności sprawiały, że Dawid uciekał się do tego, czy uciekał się do tamtego, i widzieliśmy, jakie błędy popełnił. Tym razem czytamy, że Dawid zapytywał Pana: czy mam pójść i pobić tych Filistyńczyków? Dawid, jak mówią inne tłumaczenia, radził się Jahwe. To winniśmy robić w takich sytuacjach. Paść na nasze kolana i wołać do naszego Boga o mądrość, o Jego prowadzenie, o wskazówki, o zrozumienie Jego woli. Nie porywać się do każdej jednej sytuacji. Tutaj brat dzwoni, tam siostra dzwoni, tamten to. Takich rzeczy jest pełno, jeśli tylko jesteśmy otwarci, żeby słuchać. Potrzeb jest wiele. I wielu wierzących tak biega od jednej sprawy do drugiej sprawy i tacy są aktywni, że nawet nie mają czasu na zajęcie się własnymi sprawami, którymi powinni się zajmować. Własnymi rodzinami, własną pracą nieraz. Ale biegają tu, tam, są tacy duchowi, tacy aktywni. A z drugiej strony są ci, którzy są głusi i nie interesują ich potrzeby innych, problemy innych. Mają swoje sprawy. Jedna i druga postawa może być zgubna. Natomiast Dawid radził się Jahwe. Czy to jest, Panie, to, do czego Ty mnie wzywasz? O, przyszli tam ludzie może i powiedzieli: Dawidzie, ratuj, pomóż. I to był ludzki głos. I mógł pójść za tym ludzkim głosem, ale on chciał upewnić się, że ten ludzki głos jest też Bożym głosem. Że to nie tylko ludzie go wzywają, ale że to Bóg go posyła. I dlatego radził się Pana, czy mam pójść. Pan zaś odpowiedział Dawidowi. Widzisz, bracie i siostro, gdy szczerze pytamy się Boga, i pytamy się nie tak, wiecie, już znając odpowiedź, jak czasami wierzący się pytają, ale kiedy pytamy się gotowi zrobić to, co Bóg nam powie. Kiedy zaczynamy modlić się i rozważać i czasami rozsądzać Boże Słowo i pytać się braci, sióstr, szukać jakiegoś potwierdzenia, upewnić się, że tym czy tamtym mamy się zająć. Bóg nam odpowie. On obiecał, że jeśli będziemy Go szukać z całego serca, z pewnością da nam się znaleźć. Z pewnością pokaże nam, czy to, czy tamto jest Jego miejscem dla nas. I Bóg ma masę sposobów, żeby nam to objawić. W jaki sposób Bóg przemówił do Dawida? Nie wiemy. Nie wiemy, czy usłyszał jakiś głos swoimi fizycznymi uszami, czy tylko był to jakiś głos w jego sercu. Czy rzucał może losy przed Bogiem, czy kapłan rzucał losy przed Bogiem, pytając się. Nie wiemy, jak Bóg mu odpowiedział. Jedno jest pewne, Bóg dał Dawidowi jednoznaczną odpowiedź i Dawid przekazał ją swemu zastępowi. Lecz wojownicy Dawida rzekli do niego: oto my już tutaj w Judzie jesteśmy w strachu, a co dopiero, gdy wyruszymy do Keili przeciwko chówcom filistyńskim. Mieli rację, faktycznie. Już teraz ich położenie było niebezpieczne, kiedy przyszli ze domu do Judy, gdzie Saul mógł ich łatwo wytropić i mógł ich zaatakować, a teraz jeszcze mieli się wdawać w walkę z Filistynami? A co jak Saul wtedy przyjdzie od tyłu, to gdzie oni będą? Z jednej strony Filistyni, z drugiej strony Saul, a oni po środku. Wokół Dawida zgromadziło się 400 malkontentów. Tutaj widzimy na końcu, że z Keili już wychodzi ich 600. Nie wiem, czy to 200 mężów z Keili się przyłączyło, czy w międzyczasie już kolejnych 200 dołączyło. W każdym bądź razie to byli ludzie, którzy nie mieli najlepszych referencji, jak widzieliśmy. Uciśnieni, zadłużeni i rozgoryczeni. To niezbyt taka regularna armia. To było niebezpieczne zadanie, niebezpieczne przedsięwzięcie i możemy rozumieć ich protest. I co miał Dawid zrobić w takiej sytuacji, kiedy oni mówią: nie, Dawidzie, my się nie ruszamy, absolutnie, nigdzie nie idziemy. Co Dawid miał zrobić? No, mógł powiedzieć: dobra, dobra, spokojnie, zróbmy głosowanie. Tak? Kto jest za tym, żeby iść i uderzyć na Keilę, a kto jest za tym, żeby zostać? Tak? I policzyć głosy i większość niech zdecyduje. Nasze dzisiejsze demokratyczne podejście. Bracia, siostry, robimy to czy nie? Kto jest za, kto jest przeciw? Liczymy głosy i decydujemy. No? Jak zostajemy, większość powiedziała, że zostajemy, to co? Zostajemy, nie ruszamy. Panie Boże, chciałem, słyszałem, ale widzisz, tutaj się nie zgadzają. Co mam robić? Oni nie chcą, więc zostajemy. Tak? To jest jedna droga. No, można inaczej podejść do sprawy. Może należałoby ich jakoś przekonać. powiedzieć im: słuchajcie, ci Filistyni to mają tam tyle żarcia, że wyście tutaj w tym lesie już dawno takiego czegoś nie widzieli. Oni tam mają takie złoto ze sobą, taką broń mają. My tutaj z kijami, a oni tam mieczem, a jak ich dopadniemy, jak ich złupimy, to dopiero będziemy wtedy stanowić siłę. Mógł jakieś takie, wiecie, wymyślić, cóż oni nie zyskają, jaką sławą będziecie otoczeni, znowu będą śpiewać pieśni. I to wy będziecie tutaj wybawcami. A? Można takie motywacyjne podejście, tak? Zmotywować ich, zachęcić, jak marchewkę im jakąś przed nosem, może wtedy ruszą, nie? I tak też i w kościele się robi. Różnego rodzaju duchowe marchewki ludziom się daje. O, bracie, co to nie będzie, jak do Pana Jezusa przyjdziesz, wszystkie twoje problemy się skończą, a jeszcze do nieba pójdziesz i tam Bóg taką willę ci wybudował ze złota, że chłopie, tutaj na ziemi to się wszystko chowa. I różnego rodzaju obietnice ludzi się nęci. Zachęca się ich, motywuje. Będziesz miał taką służbę, bracie. No weź się, zrób. No weź, wreszcie coś pomóż temu czy tamtemu. Motywacyjne podejście. Dawid mógł ich starać się jakoś zmotywować, podejść ich. Mógł też zwyzywać ich od tchórzy. Wy, banda, co wy tu robicie? Przyszliście do mnie i myślicie, co darmozjady, że będziecie tutaj siedzieć i nic nie robić? I mógł w ten sposób do nich podejść. Mógł przemówić im do rozsądku, potrząsnąć nimi, pogrozić im. Jak wam nie wstyd? Nie chcecie się słuchać, to wynocha. O, jest też taki rodzaj pracy w kościele. Potrząsnąć, napomnieć, zgromić. Wszystkim zrobimy porządek. Będzie tak, jak ma być. Ja ci mówię, Pan mi powiedział. Taki. I w ten sposób. Zastraszyć. Jest też taka służba. O, są tacy pastorzy. Są tacy bracia, siostry, którzy tak pracują. Wszystkim mówią, co mają robić. A jak nie, to ich zastraszą. Takich tam zbombardują SMS-ami. Zbombardują dyskusjami. Będą. O. Oj, oj, oj. A może zagrać na ich emocjach? Może obrazić się na nich i nie odzywać. Jak oni nie chcą iść, no to nie będę się do nich odzywał. To niech oni się opamiętają i wtedy przeproszą. Tak, jeszcze sami będą prosić, żeby Dawid ich poprowadził i zabrał ich do Keili. Widzicie, jest wiele różnych sposobów na wykonywanie woli Bożej i realizacji Bożych zadań. I ludzie czasami faktycznie słyszą Boży głos, czasami rzeczywiście dobrze rozpoznają, co Boże Słowo mówi, co trzeba robić, ale mogą się do tego zabrać w cielesny sposób. I zamiast wykonać dzieło Boże, mogą je zniszczyć przez niewłaściwe podejście do Bożego dzieła. Jakiego byście chcieli mieć pastora i starszych zboru? No, może zrobimy taką ankietę. Demokratów? Motywatorów? Dyktatorów? Czy manipulatorów? Niestety w kościele jest cała masa preferencji w tej kwestii. I bracia i siostry niestety posługują się czasami tymi metodami perswazji, aby przekonać, zachęcić braci i siostry do dobrego dzieła. Dobrze się zastanów, jaka jest twoja metoda. Jaką metodą się posługujesz, by zachęcić innych do dzieła Bożego? Dawid prezentuje jednak zupełnie odmienny od tych wszystkich opcji sposób postępowania w takiej sytuacji. Wiersz czwarty mówi nam: Dawid ponownie zapytał Pana. Dawid ponownie zwrócił się do Boga. Pamiętacie, co robił Mojżesz, jak był bunt w obozie? Jak Izraelici zaczęli się wiązać z kobietami moabskimi? Jak padł przed Panem? Dawid ponownie radził się Jahwe. Zamiast zająć się przekonywaniem swoich oponentów i manipulowaniem nimi, zastraszaniem ich, Dawid po raz kolejny zwraca się do Boga. Upewnia się co do właściwości kierunku postępowania i daje do zrozumienia swoim żołnierzom, że to nie Dawid narzuca im swoją wolę, ale Dawid szuka Bożej woli i jest gotów ją wypełnić. Bóg ponownie przemawia do Dawida i tym razem nie tylko potwierdza, że ma iść, ale daje również obietnicę. Mówi: wstań i wyrusz do Keili, gdyż ja wydam Filistyńczyków w twoje ręce. I gdy Dawid ponownie przekazuje swym żołnierzom polecenie i daną obietnicę zwycięstwa, ich niewiara zostaje pokonana. Gdyż w następnym wierszu czytamy, że Dawid wyruszył nie sam, ale ze swoimi wojownikami do Keili. Nie tylko poznali Bożą wolę i Jego obietnicę, nie tylko zgodzili się, że to mogłoby być dobre, ale posłusznie podjęli działanie, aby wypełnić to, co Bóg nakazał i otrzymać to, co Bóg obiecał. Tutaj myślę, że też jest dla nas bardzo ważna lekcja. Możemy spędzić całe nasze życie na poznawaniu Bożej woli, ale na nic nam się to nie przyda, dopóki nie zaczniemy jej wypełniać. Niektórzy wierzący mają wielką głowę i mają coraz więcej wiadomości biblijnych, coraz większą wiedzę, ale to jakoś nie bardzo przekłada się na praktykę ich życia. Ciągle poznają i poznają i poznają, ale jakoś nie bardzo robią to, co już wiedzą, że mają robić. Ciągle chcą wiedzieć jeszcze więcej, ale jeszcze nie robią tego, co już wiedzą. Także ważne jest, abyśmy usłyszawszy to, co Bóg do nas mówi, po prostu to robili. Jest wiele rzeczy, których nie rozumiemy, jest wiele rzeczy, których nie wiemy, ale jest cała masa rzeczy, które już dobrze rozumiemy i dobrze wiemy. I pytanie jest, czy my te wykonujemy. Dlaczego Bóg ma nam mówić coś więcej? Dlaczego Bóg ma nam pokazywać kolejne rzeczy? Dlaczego Bóg ma nas wzywać do jakichś innych rzeczy, kiedy my jeszcze w ogóle nie wzięliśmy się za te, które już wiemy, że chce, żeby robił, żebyśmy robili? Dawid ze swoimi wojownikami wyruszył do Keili, stoczył bitwę z Filistyńczykami, uprowadził ich stada i zadał im wielką klęskę. Tak Dawid oswobodził mieszkańców Keili. Czytając ten wiersz, odnosimy wrażenie, że to zwycięstwo było dziełem Dawida i jego wojowników. To oni wyruszyli do Keili, stoczyli bitwę, zadali Filistynom wielką klęskę i oswobodzili mieszkańców Keili. Jednak wcześniej czytaliśmy, że to Bóg rzekł do Dawida: ja wydam Filistyńczyków w Twoje ręce. Komu więc należało przypisać zwycięstwo? Bogu czy Dawidowi? Jeśli powiemy Dawidowi, no to ograbiamy Boga z należnej mu chwały. Ale jeśli powiemy, że to zwycięstwo było wyłącznie dziełem Boga, to czy trzymamy się prawdy? Widzicie, my czasami jesteśmy tacy duchowi, że przeduchawiamy. Wiersz piąty mówi o udziale Dawida i jego wojowników, a wcześniejszy wiersz mówi o udziale i właściwie mocy Boga, który umożliwił ten udział i dał powodzenie temu, co Dawid zrobił. I to jest taka bardzo prosta zasada chrześcijańskiego życia. Wiecie, są takie dwie skrajności chrześcijańskiej aktywności. Tylko Bóg albo tylko ja. Albo Bóg, albo ja. Są tacy chrześcijanie, którzy ciągle za mało pracują, za mało robią, ciągle muszą więcej i więcej i więcej. Wszystkich wokół zachęcają, żeby więcej działali, bardziej aktywni byli, coś robić, 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 działać, 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 działać. I czasami tak działają i robią i tego. I po jakimś czasie dociera do nich, że za bardzo nie ma efektów tego wszystkiego. Że tyle się starają, tyle próbują, tyle wysiłku wkładają, a jakoś nie ma tego efektu. Co jest grane? I wtedy przychodzi na nich olśnienie. A, to nie ja mam robić, to Bóg ma to robić. Ja po prostu sobie usiądę i ja odpocznę w Bogu. Ja po prostu, to Bóg wszystko zrobi. I są tacy, którzy mówią: człowieku, ty się nie wysilaj, ty odpoczywaj w Panu. Ci, którzy czekają na Pana, dla tych Bóg działa. Ty nic nie musisz robić. Ty tylko po prostu ufaj, ty tylko wierz, ty tylko chwal Boga, a On wszystko za ciebie zrobi. Wszystko. Jedno i drugie jest zgubną skrajnością. Oto apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi: albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Współpracownikami. Strzeżmy się skrajności. Owszem, Biblia mówi o tym, żeby odpoczywać w Bogu, żeby ufać Jemu, żeby nie polegać na własnych wysiłkach, nie polegać na własnych staraniach. Ale ta sama Biblia mówi, że mamy dokładać wszelkich starań, że mamy uczestniczyć w trudzie miłości. I to nie jest sprzeczność, ale to jest uzupełnienie jedno drugiego. Ja wiem, że wy to wiecie, ale tak tylko, żeby nie było niejasności. To nie jest tak, że albo Bóg, albo ja. Ale to jest Bóg, a ja z Nim. Tak jak Pan Jezus powiedział, co? Weźcie na siebie moje jarzmo. I tak jak w jarzmie idą dwa woły, jeden może mocniejszy, bardziej doświadczony, a drugi młodszy i słabszy i głupszy i nieumiejący jeszcze chodzić, ale jeden i drugi ciągnie, tak? Oczywiście ten silniejszy wie co jak, a tamten się uczy przy nim, tak? Ale też swoimi kopytami przebiera i swoje mięśnie w jakiś sposób pomaga tą orkę wykonać. I Bóg nie oczekuje od nas rzeczy, które są ponad nasze siły. Tak jak nigdy nie oczekiwał od swoich uczniów, żeby oni zamienili wodę w wino, tak? Ale oczekiwał, że co? Że przyniosą wodę, tak? Z banka. Coś mogli zrobić. Nie oczekiwał, że rozmnożą chleb i ryby, ale żeby przynieśli to, co mają. Nie oczekiwał, że oni zapełnią łódź rybami, ale mówi, zarzućcie sieć. Więc zawsze Bóg oczekuje od człowieka tego, co człowiek jest w stanie zrobić. Chodzi o to, żeby człowiek był posłuszny, żeby przyłożył ten placek na tego wrzoda, tak? I to wszystko. A Bóg da uzdrowienie. Żeby poszedł i powiedział Ewangelię, a Bóg dotknie się serca człowieka i przemieni i da zbawienie. Ale trzeba tego, który pójdzie, tak? Trzeba tego, który powie. Trzeba tego, który zarzuci sieci. Trzeba tego, który przyniesie ten dzban z wodą. Bracie i siostro, Bóg ma dla nas proste rzeczy do wykonania. Jeśli tylko dobrze usłyszymy Jego głos, jeśli tylko wiemy, że to jest to, do czego On nas powołuje, to On w tym naszym małym wysiłku dołoży swoją wielką moc. I z tego małego może powstać coś wielkiego. Tak jak z tych kilku rybek i kilku chlebków tysiące zostały nakarmione. To wszystko, co do nas należy. Nie siedzenie z założonymi rękami, czekanie, aż Pan Bóg wszystko zrobi, a z drugiej strony nie jakieś cielesne, wiecie, bieganie i krzesanie i robienie nie wiadomo czego i pokładanie ufności w naszej aktywności. Jedno i drugie to zgubna skrajność. Strzeżmy się skrajności, a niech Bóg nam dopomoże rozumieć Jego dzieło i nasz udział w Jego realizacji. I doniesiono Saulowi, że Dawid przybył do Keili. A więc to, czego żołnierze mogli się obawiać, stało się rzeczywistością. Radość ze zwycięstwa została szybko stłumiona kolejną nadciągającą chmurą. Oto Dawid ze swym zastępem nie chowa się już w niedostępnym lesie, ale przebywa w otoczonym murami miastem. I Saul długo czekał na taką wiadomość. Czytamy w wierszu 7, drugiej części, rzekł tedy Saul: wydał go Bóg w moją rękę, bo sam się zamknął, wchodząc do miasta, które ma bramy i rygle. O, to prawda, że Bóg poprowadził Dawida do Keili i to prawda, że Dawid w ten sposób wystawił się na atak Saula. Ale to nie była prawda, że Bóg wydał go w rękę Saula. Jak zaślepiony był Saul, żeby coś takiego pomyśleć i powiedzieć. Oto Bóg wydał go w moją rękę. To jest niesamowite, jak prześledzimy upadłego Saula, jak on bardzo odnosi się do Boga. Jak on jeszcze wiele mówi o Bogu. Jak on jeszcze wciąż wydaje mu się, że Bóg jest po jego stronie. Chociaż jasno mu prorok powiedział, że Bóg z nim skończył. Duch Boży odstąpił od niego. A jednak Saul się wciąż łudzi, że Bóg pomoże mu. Iluż to wierzących takich mamy, którzy tak się łudzą. Nie są posłuszni Bogu. Nie chodzą Bożymi drogami, nie liczą się z Bogiem, nie czynią Jego woli, ale wydaje mi się, że Bóg nadal jest z nimi, że Bóg nadal będzie działał w ich życiu, że Bóg nadal będzie błogosławił ich, że Bóg nadal jest po ich stronie, dlatego że no, kiedyś przecież coś zrobili, coś powiedzieli, w jakiś sposób, w jakąś deklarację złożyli. Boży Duch już dawno opuścił Saula i jego dusza pogrążała się w coraz większej ciemności. Dopiero co zamordował kapłanów Pana. A teraz mówi, że Bóg wydał w jego rękę Dawida. Straszna to rzecz, być w takim zaślepieniu, być w takim samooszukaniu, być w takim samozwiedzeniu. Pomyślne okoliczności są dla Saula wystarczającym sygnałem do interpretacji Bożych zamiarów. I jakże wielu ludzi popełnia ten kardynalny błąd. Myślą, że jeśli takie czy inne okoliczności są sprzyjające, o, Bóg, zobacz, jak mi Bóg błogosławi. Ileż ludzi takich słyszałem? Którzy dopuścili się nieposłuszeństwa Bogu, rozbili małżeństwa, zawarli nowe związki. Mówią, bracie, zobacz, jak Bóg nam błogosławi. Jakże ty możesz mówić, że to jest złe? Przecież my się tak kochamy. Bóg dał nam dzieci. Wszystko nam się dobrze układa. Jakże ty możesz występować przeciwko temu? Pomyślne okoliczności dla wielu są wystarczającym sygnałem, że Bóg jest zadowolony i że to, co się dzieje, jest wyrazem Bożego błogosławieństwa. Jakiż kontrast z postawą Dawida, który w takich sytuacjach, jak widzimy, nauczył się radzić Pana i upewniać się, że takie czy inne okoliczności rzeczywiście są zrządzeniem Bożym. Wiecie, to jest naturalny wyraz ludzkiej niedojrzałości, chrześcijańskiej niedojrzałości, że człowiek nieznający Bożego Słowa, nieznający Bożych zasad, nieznającego, człowiek, który no, jeszcze po prostu nie rozumie wielu rzeczy z Bożej prawdy, kieruje się, wiecie, że coś tam się wydarzyło, że ktoś coś powiedział, że coś takiego. Od razu Pan mi powiedział, wow, Pan mnie tutaj poprowadził, ale tutaj Bóg coś z tego. I czasami po prostu z tego wychodzą taki bigos. Ale to jest normalne. Jak to człowiek jest młody, wierzący, no to rozumiemy to. No. Po prostu uczy się. No ma otwarte serce, ma chęci wszędzie, chce zobaczyć Boga albo wszędzie widzi jakieś duchy, coś tam wszędzie rozpoznaje, wiecie, już słyszy i tak dalej. Natomiast jest to przykre, gdzie czasami ludzie po latach wiary, którzy wydawałoby się znają Boże Słowo, nadal bardziej kierują się swoimi odczuciami, swoimi wrażeniami i swoimi jakimiś obserwacjami okoliczności, niż tym, co Bóg jasno powiedział w swoim Słowie. Iluż to ludzi kieruje się takimi pozorami i zamiast pytać Boga, zamiast szukać rady w Jego Słowie, podejmują decyzje w oparciu o chwiejne okoliczności. Czytamy, że Saul powołał cały lud pod broń. W innym tłumaczeniu czytamy, zwołał cały lud na wojnę. Na wojnę? Przeciwko komu? Przeciwko Filistynom? Nie, czytamy, aby wyruszyli do Keili i oblegli Dawida i jego wojowników. Dawid ma przy sobie 600 wojowników, a Saul powołuje pod broń cały lud, tysiące, aby uderzyć na Dawida. Gromadzi armię całego Izraela, żeby zniszczyć Dawida, który dopiero co uratował jedno z jego miast, który dopiero co przyniósł wyzwolenie ludziom, który naraził swoje własne życie i poszedł przynieść ratunek, przyszedł przynieść pomoc. Saul nie kwapił się, żeby udać się do Keili i walczyć z Filistynami, ale teraz powołuje pod broń cały lud, żeby walczyć z Dawidem. On jest całkowicie zaślepiony. To jego paranoja prowadzi go do podejmowania takich czynów i jeszcze domniema, że Bóg to wszystko sprawił, że Bóg za tym stoi, że to jest Boże dzieło, co on będzie robił. Wyobraźmy sobie, jak to wpłynęło na nastroje mieszkańców Keili. Kiedy dowiedzieli się, że Saul gromadzi cały lud, żeby ich oblegać. Myślę, że ich wdzięczność i podziw dla Dawida stopniowo zaczęły się zmieniać w jakąś niechęć i obawę. Oto ich wybawca stał się dla nich źródłem zagrożenia i niebezpieczeństwa. Wkrótce ucichły pieśni pochwalne, wychwalające męstwo Dawida i jego walecznych mężów, a w ich miejsce pojawiły się tajemne schadzki i narady. Co zrobić z Dawidem? No tak, z jednej strony pomógł nam, z jednej strony uratował nas, tak? Z jednej strony bez niego już byśmy zginęli. Ale teraz nasze położenie jest równie niebezpieczne, jeśli nie gorsze. Saul nie oszczędził miasta kapłanów. W zeszłym rozdziale czytaliśmy, że wyrżnął wszystkich w pień. A jeśli ich nie oszczędził, to z nami myślimy, że łagodniej postąpi, jeśli my udzielimy schronienia Dawidowi? Ależ to niezręczna sytuacja. Co mamy robić? Co mamy robić? No, i tak źle, i tak niedobrze. No, to jest nasze ludzkie myślenie. Zaczynamy kombinować. W wierszu 6 czytaliśmy, że gdy Ebiatar, syn Achimeleka, uciekł do Dawida, przyniósł z sobą do Keili efod. A gdy Dawid dowiedział się, iż Saul gotuje mu klęskę, rzekł do kapłana Ebiatara, przynieś efod. I modlił się Dawid, Panie, Boże Izraela, słyszał Twój sługa, iż Saul zamierza przybyć do Keili i zburzyć to miasto z powodu mnie. Więc Dawid nie tylko o własną skórę się obawia, ale obawia się też o tych wszystkich mieszkańców, których dopiero co uratował. Ale jak najwyraźniej doszły do niego już te pogłoski, już zobaczył już tą zmianę postawy, czy w jego sercu pojawiła się wątpliwość, czy ci mieszkańcy Keili staną teraz po jego stronie, tak jak on stanął po ich stronie. I pyta się, czy wydadzą mnie obywatele Keili w jego ręce? Nie, chyba nie, no przecież coś takiego dla nich zrobiłem. Przecież poświęciłem, dla nich zaryzykowałem swoje życie, życie moich mężów. Przyszliśmy tutaj, ratowaliśmy. Nie, chyba nie, ale woli się zapytać, tak? Lepiej się upewnić. Wiecie, pozory mylą. Czy wydadzą mnie w jego ręce? Czy przybędzie tu Saul, jak to słyszał twój sługa? Panie, Boże Izraela, oznajmij to swemu słudze. A Pan rzekł, przybędzie. Czyli nie odpowiedział mu na wszystkie pytania, bo Dawid za dużo pytań zadawał. Najprawdopodobniej były to losy. I w los mógł tylko mówić tak, nie, tak, nie, tak, nie. Więc tylko dostał odpowiedź na ostatnie pytanie. Tak, przybędzie. Tak kapłani decydowali najczęściej. Było coś takiego jak Urim i Tumim. Słyszeliście pewnie o dwóch kamieniach. Nikt tak naprawdę nie wie, co to było, ale są różne domysły. Niektórzy mówią, że to był czarny i biały kamień. Niektórzy mówią, że te kamienie, jak się kapłan pytał, to jeden zaczynał świecić jakimś blaskiem i wtedy są różne żydowskie legendy na temat tego, w jaki sposób to się odbywało. Tak naprawdę nie wiemy. Jedyne, co możemy się domyślać, to to, że odpowiedź była tak i nie. Więc Dawid rzekł, czy wydadzą mnie obywatele Keili, mnie i moich wojowników w ręce Saula? A Pan odpowiedział, wydadzą. Jak musiał się poczuć Dawid, kiedy Bóg objawił mu zamysł mieszkańców Keili? Jak byście się poczuli na jego miejscu? Narażacie dla kogoś życie, poświęcacie się swoje pieniądze, swój czas, swój wysiłek, a ten ktoś za waszymi plecami knuje waszą zgubę. Zamierza się od was odwrócić, zamierza się was wyprzeć. Zamierza po prostu ratować swoją własną skórę. Jakież rozczarowanie ludzką niewdzięcznością, niespolegliwością. Jakże łatwo w takich sytuacjach o żal i gorycz w sercu. I oczywiście, jak po ludzku zaczniemy myśleć, to oczywiście możemy zrozumieć rozumowanie mieszkańców Keili, tak? No tak, lepiej, aby jeden zginął za lud, niż by miało zginąć całe miasto. Dlaczego wszyscy mieliby się narażać, kiedy Saul był żonny jedynie krwi Dawida? Czyż nie jest to słuszna logika Kajfasza, który doradzał wydanie Syna Bożego Piłatowi, kierując się podobnym myśleniem? Czyż nie jest to podła logika upadłych, niewiernych chrześcijan, którzy radują się swym Zbawcą tak długo, jak im nic nie grozi? Tak długo, jak doświadczają jedynie Jego dobroci i hojności. O, wtedy śpiewają Mu hymny chwały. Wtedy dziękują Mu za zbawienie, wtedy radują się i weselą, ale niech tylko przyjdą doświadczenia, niech tylko przyjdą cierpienia, niech przyjdzie hańba, niech przyjdą prześladowania. To jakże wielu już w sercach knuje odstępstwo i są gotowi zaprzeć się swego Zbawcy, aby ocalić swoją skórę na tej ziemi. Cóż Dawid miał począć w tej sytuacji? No, Dawid mógł okazać się człowiekiem wiary i powiedzieć: jeśli Bóg zechce, to jakoś mnie ocali. Przecież namaścił mnie na króla i nic nie może pokrzyżować jego planów. Cokolwiek zrobię, będę bezpieczny. Jak się wam podoba takie rozumowanie? Czyż nie jest tak? Jeśli Bóg coś powiedział, że tak będzie, no to kto to może zmienić? Co to może zmienić? Jakie zagrożenie? Jakie niebezpieczeństwo? Tak? Dawid mógł powiedzieć, ja jestem namaszczony Bożym olejem, mnie tam nic nie grozi. Mnie włos z głowy nie spadnie. Boża moc i Boża suwerenność nie są przyzwoleniem na naszą bezmyślną beztroskę. To kolejna skrajność. Kiedy wierzący ludzie uważają, że cokolwiek niby nie robili, jeśli Bóg tak powiedział, tak się stanie. O nie, jeśli Bóg coś obiecuje, jeśli Bóg ma jakiś zamysł, w którym bierze udział człowiek, to niezwykle jest ważne, co ten człowiek będzie robił w ramach tego zamysłu, jak ten człowiek będzie reagował, jak ten człowiek będzie postępował, co on zrobi z tym, co Bóg do niego mówi, co mu objawia. Słowo Boże zapewnia nas o pewności naszego zbawienia, a jednak wzywa nas do czujności, do gorliwości, do podejmowania ciągłych zabiegów, aby godnie sprawować nasze zbawienie, aby nie wypaść z łaski, aby nie stracić nagrody, aby biec wytrwale do końca w wyścigu, aby zachować wiarę. Czy jedno kłóci się z drugim? Nie, nasze zbawienie jest pewne. Ono jest pewne w Jezusie Chrystusie. Nikt nas nie wyrwie z Jego ręki. Ale ty, bracie, się strzeż. Ale ty się pilnuj. Jeśli stoisz, bacz, abyś nie upadł. Zabiegaj z całą gorliwością o to, żeby stanąć przed Bogiem czysty. Bóg objawił Dawidowi swoją wolę, oczekując od niego podjęcia stosownego działania. I czytamy w wierszu 13, że Dawid wstał wraz ze swoimi wojownikami w liczbie około 600 mężów i wyszli z Keili i tułali się tu i tam. Gdy zaś doniesiono Saulowi, że Daul umknął z Keili, zaniechał wyprawy. I w tym miejscu tułaczki musimy pozostawić dziś Dawida, zwracając się do naszego Pana, aby pełniej objawił nam omawiane dzisiaj kwestie i pomógł nam oprzeć się na tym słowie w naszej pielgrzymce, abyśmy nie byli ludźmi, którzy popadają z jednej skrajności w drugą skrajność, abyśmy nie byli ludźmi, którzy i mają się ludzkich form wypełniania Bożej woli, ale abyśmy wzięli przykład z Dawida, który jest teraz w dobrej kondycji duchowej i który w odróżnieniu od Saula nie kieruje się pozorami, ale szuka Boga i jest gotowy iść tam, gdzie Bóg go posyła. I jak zobaczymy w kolejnych rozdziałach, Bóg się faktycznie do niego przyznaje. Powstańmy proszę do modlitwy. Panie, Twoje słowo jest pełne światłości, w której chcesz, abyśmy chodzili. Dziękujemy, że nie pozostawiłeś nas w miejscu, w którym jedynie ludzka mądrość nas prowadzi, gdzie jedynie ludzkie koncepcje realizacji Twojej woli nami kierują, czy na nich się opieramy. Ale dałeś nam te przykłady, Panie, Twoich wiernych sług, ich zarówno upadków, ich potknięć, ich błędów, jak też ich duchowych triumfów i zwycięstw. I z jednych i z drugich możemy się czegoś nauczyć. Z jednych i z drugich możemy wyciągnąć dla nas duchowe lekcje. W jednych i drugich poznawać Ciebie w Twoim działaniu i przekonywać się też o ludzkiej niestabilności, o ludzkiej słabości, zawodności. Panie, prosimy, byś w swojej łasce utwierdził nas w Twym słowie. Byś zachował nas od takiego życia w ekstremach, od zachwycania się i ekscytowania się tymi, którzy potrafią tak atrakcyjnie przedstawić jakieś ekstremum. A dopiero później, gdy wykolejamy się, dopiero później, kiedy zbieramy gorzkie owoce, widzimy, że to nie była dobra droga i czasami w reakcji przenosimy się na drugie ekstremum i kolejne zawody, kolejne rozczarowania. Pomóż nam, kochany Panie, stać mocno na gruncie Twego słowa i być ludźmi, którzy mają gorliwe serca, gorliwego ducha, ale jest to wszystko regulowane poznaniem Twojej prawdy, cichym posłuszeństwem i poddaniem się Tobie. Zachowaj nas, Panie, od obojętności i zachowaj nas od zgubnej gorliwości. Daj nam gorliwość, która jest miła Tobie, w której całkowicie polegamy na Tobie, a jednocześnie dokładamy wszelkich starań, aby Twą wolę wypełnić i wypełnić ją jak tylko najlepiej możemy. Prosimy, dopomóż nam, kochany Panie. Daj nam uczyć się od Ciebie, cichego i pokornego serca, który spędził swe życie na ziemi w modlitwach, ze łzami, wołając do Tego, który mógł wybawić jego duszę. Daj, Panie, aby i to było nasze schronienie, nasz ratunek, nasza motywacja, nasze siły, nasza mądrość, nasze ciągłe spoleganie na Tobie i wytrwała modlitwa i posłuszeństwo w tym, co nam pokazujesz, co nam jasno objawiłeś. Dopomóż, prosimy. Amen.